z tej strony Jakub Katulski. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Tym razem chciałbym zabrać Was w podróż do Francji imperialnej, kolonialnej, ale też postkolonialnej. A moim gościem będzie Marcin Giełzak, publicysta, dziennikarz, obserwujący od lat to, co się dzieje we Francji, no i połowa podcastu Dwie lewe ręce, który nagrywa wspólnie z Jakubem Dymkiem. Mam nadzieję, że ta rozmowa wiele Wam powie o tym, co się dzieje we Francji, o problemach Francji, zwłaszcza, że sporo w ostatnim czasie, od lat właściwie kilku, mówi się o francuskich migrantach, o problemach z francuską imigracją i o tym, jak te problemy rozwiązać, a także dużo się mówi o relacjach Francji z jej byłymi koloniami, między innymi w Afryce Północnej czy na Bliskim Wschodzie. No i czy Francja ma jakieś długi wobec swoich kolonii? O to właśnie pytam Marcina Giełzaka, za chwilę usłyszycie rozmowę, a jednocześnie zapraszam Was do tego, żeby stawiać mi wirtualną kawę. Jeżeli odpowiada Wam moja praca, uważacie, że robię dobrą robotę, możecie wejść na buycoffee.to/stosunkowo-bliski-wschód i postawić mi espresso, latte, czy co tam uważacie za słuszne. I nie przedłużając już, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy mojej z Marcinem Giełzakiem. Cześć Marcinie, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu i że będziemy mieli okazję do rozmowy o Francji, ale nie tylko.
Cześć Jakubie i bardzo dziękuję, że mnie zaprosiłeś.
Zaprosiłem Cię dlatego, że zainspirowałem się jednym z odcinków Twojego podcastu, który nagrywasz razem z Kubą Dymkiem, Dwie lewe ręce, odcinkiem Koniec sielanki polsko-ukraińskiej, gdzie wydaje mi się, że dość istotnym wątkiem była kwestia migracji. No, oczywiście w Waszym podcaście była to przede wszystkim migracja z Ukrainy do Polski, ale pojawił się też wątek francuski, wątek różnych migrantów z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu, którzy do Francji przyjeżdżają i dookoła tych migrantów w ogóle w Polsce i na świecie pojawia się dużo dyskusji, dużo mitów, prawd, półprawd, też kłamstw po prostu i chyba jest to świetna okazja, żebyśmy porozmawiali o tym, tym bardziej, że no, jesteś dziennikarzem, który czyta po francusku i też tę Francję obserwuje, no właśnie nie tylko z mediów anglojęzycznych czy też polskojęzycznych, ale z mediów wewnętrznych.
Tak, jestem jednym z tych ekscentryków, którzy jak chcą coś o Francji powiedzieć albo napisać, to najpierw sięgają do źródeł francuskich. To jest w Polsce bardzo rzadkie i faktycznie imigracja jest obszarem, wokół którego narosły potężne mity. Ja bym zresztą wolał powiedzieć imigrację, nie tylko dlatego, że ludzie tak mówią, jak chcą brzmieć na wyrobionych i głębokich, że nie ma jednej imigracji, są tylko różne imigracje, no ale to prawda. Zupełnie czym innym jest przecież imigracja do Francji, na przykład z Unii Europejskiej, na przykład duża społeczność rumuńska. Zupełnie czym innym jest imigracja z Magrebu, z Afryki Północnej albo Afryki Subsaharyjskiej, a na przykład inna kompletnie jest migracja z Libanu. Dość wskazać na preferencje wyborcze. Libańczycy twardo i solidnie głosują wybory na francuską prawicę. Na przykład w 2017 roku, gdyby tylko Libańczycy mogli wybierać, zarówno ci osiedli we Francji, jak i ci, którzy mają podwójne obywatelstwo i rezydują w Bejrucie, to François Fillon zostałby prezydentem w pierwszej turze. I Libańczycy na przykład są bardzo antyimigracyjni, ponieważ obawiają się, że wizaż socjologiczny Francji za bardzo się zmieni, a związki francusko-libańskie no to idą wstecz setki lat, no bo już w czasie krucjat król Ludwik Święty powiedział, że ten lud po wsze czasy będzie częścią narodu francuskiego. Więc ogromna złożoność problemu sprawia, że ciężko jest na ten temat powiedzieć coś, żeby natychmiast ktoś nie złapał mnie za słowo i nie powiedział, ale tu w tamtym przykładzie przecież jest zupełnie inaczej.
No zaczynając od początku chyba musimy też wspomnieć, być może nie wszyscy słuchacze o tym wiedzą albo mają jakieś tam mgliste wyobrażenie, ale rozmawiamy o migracjach do Francji, dlatego że Francja swego czasu, popraw mnie jeśli się mylę, była drugim największym imperium kolonialnym na świecie. Wydaje mi się, że drugim tylko Anglii ustępowała. No i to imperium rozciągało się na praktycznie wszystkie kontynenty, chyba z wyłączeniem Australii. Popraw mnie oczywiście, jeśli się mylę. Ale my skupimy się na Afryce i na Bliskim Wschodzie. Mieliśmy kolonie, mieliśmy terytoria mandatowe właśnie w Syrii i Libanie, i z tych różnych terytoriów na mocy przepisów prawnych francuskich łatwiej było w pewnym sensie do Francji wyemigrować. Łatwiej jest wyemigrować do Francji komuś z Maroka, czy Algierii, czy też Libanu i Syrii. Nie wiem, jak dzisiaj z Syrią to wygląda, tak konkretnie z punktu widzenia francuskiego prawa, ale też te związki z Francją i ta frankofonia i to, że język francuski w tych krajach stał się pewnego rodzaju językiem inteligencji, przyczynił się jednak do, nie wiem czy absorpcja będzie tutaj dobrym słowem, ale do zachęcania potencjalnych migrantów do zmiany ojczyzny właśnie na terytorium Republiki.
To prawda. Prawdą jest to, co powiedziałeś na temat imperium kolonialnego. To było drugie największe imperium kolonialne na Ziemi. Liczyło ono przeszło 13 milionów kilometrów kwadratowych, znaczy było wielkości Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej razem wziętych z grubsza. I wchodziło w jego skład najróżniejsze kraje, no dość powiedzieć, oczywiście to co najlepiej znamy, Maroko, Algieria, Tunezja, kawał subsaharyjskiej Afryki z takimi krajami jak Senegal, Mali, Kamerun później, posiadłości bliskowschodnie, Syria, Liban, ale perła w koronie Imperium Francuskiego, Indochiny. Najbogatsza kolonia składająca się z Wietnamu, Laosu i Kambodży, Haiti, Tahiti, Gujana francuska, która do dzisiaj jest francuską posiadłością, no i mnóstwo rozproszonych terytoriów jeszcze na Indo-Pacyfiku. Zatem był czas, kiedy w gruncie rzeczy wolno było mówić, po części do dzisiaj wolno mówić, że Francja jest niejako archipelagiem. Francja to nie jest tylko ten przesmyk francuski pomiędzy Hiszpanią a Niemcami. Najdłuższa granica lądowa Francji dzisiaj to jest granica z kim? Z Brazylią. Poprzez Gujanę francuską. Francja ma obecnie po Stanach Zjednoczonych drugą największą wyłączną strefę ekonomiczną na morzach i oceanach. Ona liczy przeszło 9 milionów kilometrów kwadratowych. I jest ona właśnie pokłosiem istnienia tych dawnych posiadłości kolonialnych. Pamiętajmy, jak Macron się spotyka z Xi Jinpingem, to się spotyka ze swoim sąsiadem. Francja i Chiny sąsiadują ze sobą na morzach i oceanach. Parę milionów obywateli francuskich żyje w najbliższym sąsiedztwie. I kiedy mówimy o tej różnorodności, to tak mówiąc z wysokiego C, 20% ludzi, circa, którzy żyją obecnie we Francji, ma jakieś pochodzenie imigranckie. Ilu dokładnie ciężko oszacować, dlatego bo francuskie prawo zabrania pytać w sondażach i badaniach o na przykład to pochodzenie etniczne czy rasowe. Jest po prostu Francuz i nie różnicuje się Francuzów wewnętrznie. Oczywiście socjologowie próbują to robić, ale prawo tego zabrania i to utrudnia badania. Polak zazwyczaj nie konfrontuje się z tą rzeczywistością w paryskim metrze, albo już zwłaszcza w kolei podmiejskiej, no tylko jak ogląda w telewizji zawody piłkarskie, no i widzi francuską kadrę, no i ma jakiś dysonans. Znaczy, on sobie wyobraża, że Francuzi wyglądają w określony sposób, a tu widzi kadrę, która jest, jak to więcej niż jednym sensie tego słowa, trójkolorowa. Tylko, jak się przyjrzymy tej kadrze, to się jakby dużo dowiemy o francuskiej historii. Dlatego, bo owszem, tam dużo piłkarzy jest pochodzenia algierskiego, marokańskiego, senegalskiego, kameruńskiego, czadyjskiego i tak dalej, ale tu ważne uściślenie. To są ludzie, którzy nie tak jak u nas, nomina sunt odiosa, ale nie brakuje u nas zawodników, którzy z Polską właściwie za bardzo związków nie mają, po polsku nie mówią, Mazurka Dąbrowskiego nie daliby rady odśpiewać, no ale reprezentują nasz kraj. Nie, we Francji, co do zasady, wszyscy ci ludzie we Francji się urodzili, wychowali, francuski jest jedynym językiem, którym znają, Francja jest jedyną kulturą, w której dorastali. Są wyjątki od tej zasady, no ale to są wyjątki na zasadzie Eduardo Camavingi, który mając kilka miesięcy ze swoją rodziną przybył do Francji, no i to z kraju, w którym francuski jest językiem urzędowym. I zresztą jak się tych piłkarzy zapyta o zdanie, no to na przykład Zinedine Zidane, kiedy zapytano go, czy nie chciałby uświetnić wizyty prezydenta Algierii w Madrycie, kiedy był piłkarzem Realu, no to powiedział nie, dlaczego, jestem Francuzem. Kiedy opublikowano taką infografikę, na której przy francuskich piłkarzach były flagi innych narodów, w sensie pochodzi z, to Benjamin Mendy, piłkarz czarnoskóry, chyba iworyjskiego pochodzenia, jeśli się nie mylę, poprawił tą mapkę i dał trójkolorową flagę przy każdym z nich i napisał poprawiony. Ale spójrzmy, żeby tą sprawę pokomplikować, na piłkarzy, którzy, że tak powiem, wyglądają jak Français de souche, wyglądają jak Francuzi tacy rodowici. No przecież Oliver Giroud pochodzi na przykład z Sabaudi. Sabaudia stała się częścią Francji już tak na trwałe w 1860 roku po wojnie z Austrią. Algieria była częścią Francji, nie kolonią. Algieria nie była kolonią, Algieria była częścią Francji od 1830 roku. Więc w tym rozumieniu, no ci, co się urodzili w Algierii, to formalnie byli, formalnie francuscy muzułmanie. Na przykład Antoine Griezmann, nazwisko jest niemieckie, więc wielu ludzi myśli, może Alzatczyk, bo to jest takie typowe połączenie dla Alzacji, francuskie imię, niemieckie nazwisko i nazwy miejscowości typu Strasburg. Nie, no jego rodzina przybyła do Francji z Niemiec, no ale przybyła do Francji z Niemiec gdzieś tam w odmętach XIX wieku. Ja tam nie wiem, co robili moi przodkowie, jakiego byli pochodzenia, kiedy we Francji panował Karol X. Ale na przykład Dimitri Payet, no, wygląda afrykańsko, pochodzi z Reunionu. No tylko, że jego najdawniejszy przodek, o którym wiemy, został ochrzczony w kościele w Auvergne i wyemigrował na Reunion około 1650 roku. Wiadomo, mieszane małżeństwa, zmieszano się z ludnością, która była na miejscu, natomiast no pytam, czy 400 lat to już jest w porządku, żeby określić, czy jest Francuzem, czy jeszcze nie. A na przykład Hugo Lloris, bramkarz i kapitan reprezentacji, pochodzi z Katalonii. Francja odchapała 1/3, czy ponad 1/3 Katalonii, wcieliła ją do swojego kraju. Katalończycy zostali zgallicyzowani, no ale nazwiska dalej mają katalońskie, to już się liczy, czy się nie liczy. No więc, jak widzisz, gdybyśmy chcieli zacząć układać na przykład francuską kadrę zgodnie z jakimiś zasadami apartheidu, no to musielibyśmy się pytać tych zawodników, czy oni są w stanie wywieźć swoje pochodzenie od francuskich wojów albo od Galów, no bo w każdym przeciwnym wypadku w kraju, w którym tylu milionów ludzi mieszka, no siłą rzeczy wszystko się miesza ze wszystkim i to nie dotyczy tylko piłkarzy. No spójrzmy na francuski rząd. Ministrem edukacji jest Pape Ndiaye, czarnoskóry polityk. Ministrom kultury jest Rima Abdul Malak. To samo było w poprzednich rządach, w prawicowych rządach. Na czele resortu kultury stała Rachida Dati, pochodzenia marokańskiego. Każdy Francuz zna nazwisko El Khomri, na cześć Miliana El Khomri, bowiem nazwano ustawę wprowadzającą największą reformę prawa pracy. Czy Christian Taubira pochodzi z Gujany i ona sponsorowała ustawę o małżeństwach jednopłciowych. No i spójrzmy wreszcie na kandydatów na prezydenta republiki. Eric Zemmour, którego rodzina pochodzi z algierskich, sefradyjskich Żydów. Jeszcze jego dziadek mówił lepiej po arabsku niż po francusku. Zresztą Zemmour po berberyjsku znaczy drzewko oliwne. Czy Jean-Luc Mélenchon, który należał do społeczności francuskiej w Algierii mieszkało przeszło 1 000 000 Europejczyków, natomiast połowa jego rodziny pochodziła z Hiszpanii, połowa jego rodziny pochodziła z Włoch i osiedlili się w Algierii francuskiej. No i teraz, czy jego ojciec, Georges Mélenchon, który nie miał kropli krwi francuskiej, ale miał francuskie imię, swoim dzieciom nadał francuskie imię, no utożsamiał się z Francją, to już był Francuz czy nie był? No kto to ma oceniać? Czy ostatni tam przykład, Gérard Darmanin, polityk, który bardzo często zabiera głos w sprawach imigracji, jest takim jastrzębem emigracyjnym u Macrona. No jego rodzina ma korzenie maltańsko-kabylskie, przepraszam, przy czym jego kabylski dziadek, czy też pradziadek, poszedł na ochotnika do armii de Gaulle po upadku Francji w 1940 roku i Francję wyzwalał. W każdym kolejnym brał udział w wyzwalaniu Paryża w 1944 roku.
Ale to by znaczyło, że taki dyskurs, który czasami się pojawia w mediach społecznościowych, czy też w publicystyce, w szczególności polskiej, gdzie kiedy dochodzi do zamieszek w Paryżu i widzimy, że w różnych dzielnicach płoną radiowozy, to pojawia się taki złośliwy komentarz bardzo często, że to prawdziwi Francuzi. I to by oznaczało, że tak naprawdę złośliwość zamierzona w takim komentarzu jest absolutnie bezcelowa, bo w takim układzie Francji, która ma 1000 lat historii, 1500 lat historii przyjmowania migrantów różnego rodzaju i wcielania ich w kraj, w strukturę kraju, to tak naprawdę pojęcie prawdziwego Francuza jest sztuczne, czy więc wręcz nieistniejące w ogóle we Francji.
Z jednym zastrzeżeniem. To znaczy przez większą część owego 1500 lat realizowano politykę de facto asymilacyjną. To znaczy Francja podbijała jakiś nowy kraj, to mogła być Prowansja, to mogła być Bretania, to mogła być niemiecka Alzacja, włoska Sabaudia, nie wiem, okolice Pas-de-Calais, gdzie mieszkali Flamandowie, ludzie, którzy nic w ogóle z żadną Francją nie mieli wspólnego, i oni ich asymilowali, zamieniali ich we Francuzów. I istniało we Francji przekonanie, że z Algierczykami, Wietnamczykami, Syryjczykami można z grubsza zrobić to samo. Dlatego jak dziecko w Wietnamie otwierało elementarz w pierwszej klasie szkoły podstawowej, to on się zaczynał od słów: nasi galijscy przodkowie. I ten eksperyment, no, na tą skalę już się nie udał, czy nie dało się po prostu zamienić miliardów ludzi we Francuzów, i analogicznie nie udało się również imigracji masowej asymilować w takim tempie, w jakim dawniej asymilowano imigrację w liczbach ograniczoną. To znaczy liczby mają znaczenie. Ma znaczenie tempo imigracji, ma znaczenie ilość ludzi, którzy przybywają. Jeżeli w chwili obecnej do Francji przybywa, trudno powiedzieć dokładnie ile, bo jest tak zwane saldo migracyjne. Ludzie przyjeżdżają, wyjeżdżają, nie wszyscy zostają na stałe. Ale według najlepszych danych to jest około 150-200 tysięcy ludzi rocznie. A tu liczę tylko imigrację legalną. Ilu jest nielegalnych imigrantów we Francji, no to trudno policzyć nielegalny pobyt, no ale według danych, które francuska Rada Państwa przedstawiała, to może być, Rada Stanu przedstawiała, to może być nawet 900 tysięcy ludzi. Takich ilości ludzi po prostu asymilować się nie da i to prowadzi do sytuacji, w której powstaje problem tego, co Francuzi nazywają komunitaryzmem albo separatyzmem, to znaczy powstają całe wspólnoty, które żyją w wydzielonych de facto terytoriach, w tym, co się nazywa utraconymi terytoriami republiki, gdzie żyje się, jak gdyby nigdy nie opuścili Algierii, czy nigdy nie opuścili Maroka, gdzie mamy bardzo wysokie wskaźniki przestępczości, bardzo wysokie wskaźniki bezrobocia i gdzie mamy narastający wśród tej ludności niechęć do Francji i Francuzów, która jest o tyle zastanawiająca, że ona na przykład w trzecim pokoleniu, w czwartym pokoleniu jest dużo poważniejsza, aniżeli w pierwszym pokoleniu. Znaczy, często mamy do czynienia z deasymilacją, to znaczy dziadkowie uważali, że są Francuzami, byli absolutnie z Francją zintegrowani, a wnuk mówi: ależ skąd, ja jestem muzułmaninem, ja jestem Algierczykiem, który, że tak powiem, jest ofiarą i więźniem niejako Francji.
A z czego to wynika? Czy to wynika z jakiejś narracji dotyczącej procesów postkolonializacyjnych, czy po prostu z budowy własnej świadomości i z tego, że świadomość narodowa dotycząca Bliskiego Wschodu gdzieś zaczęła się pojawiać na przełomie XIX i XX wieku i ona stopniowo się rozwija i jeszcze do tego dochodzą procesy związane z nacjonalizmem panarabskim, panislamskim i to wszystko razem składa się nam na antyfrancuską układankę wraz z takim żalem do republiki o to, że kolonizowała praktycznie cały glob, czy też może odpowiedź jest dużo prostsza i możemy jej dopatrywać się w rasizmie, czy może jeszcze w ogóle w czymkolwiek innym?
To są dwie najpopularniejsze narracje, tak? To znaczy jedna jest taka, że instytucjonalny rasizm wyprodukował ten problem i konkurencyjna względem niej narracja, że to nie tyle republika zawiodła ludzi, których Ludwika Włodek w swojej książce nazwała gorszymi dziećmi republiki, ludzie pochodzenia imigranckiego, tylko to oni zawiedli republikę, nie chcieli się integrować i tak dalej. No, oczywiście jest to, odpowiedź będzie wieloskładnikowa, natomiast ja zupełnie odrzucam tą narrację postkolonialną, bo gdyby tak było, to nie mielibyśmy tak naprawdę do czynienia z tym problemem pogłębiania się oddalania od Francji z pokolenia na pokolenie. Jest tak, że pierwsze pokolenia, które do Francji przybywały, bardzo wiele jest takich relacji, to byli ludzie, którzy pochodzili przecież ze skrajnej nędzy. No jeżeli w Algierii, umówiliśmy się, że będziemy brali głównie przypadki magrebińskie, jeżeli w Algierii było tak, że przytłaczająca większość ziemi należała do Europejczyków, należała do Francuzów. Algierczyków sprowadzono do roli bezrolnych i małorolnych felachów zatrudniających siebie jako robotnicy rolni u bogatego Francuza, czy u francuskiego kułaka. No to i ludzie ci żyli bardzo często w ziemiankach albo w bardzo prostych, biednych, kamiennych domach, gdzie w jednej izbie mieszkał ojciec, matka i szóstka dzieci, a w drugiej izbie żywy inwentarz, gdzie nie było elektryczności, gdzie nie było dostępu do bieżącej wody, trzeba było iść kilka kilometrów, żeby wody nabrać. No to jeśli ktoś taki przeprowadził się nawet na blokowisko pod Paryżem, no to miał wrażenie kolosalnego awansu. Jeśli ktoś taki dostał pracę, ale dostał pracę we fabryce samochodów, a wcześniej pracował u człowieka, który mu na koniec dnia płacił dniówkę i sobie zupełnie swobodnie kształtował, czy mu zapłaci, czy nie zapłaci, ile mu zapłaci, to był dla niego ogromny awans. I ludzie ci odbierali Francję jako nową ojczyznę i się z nią chętnie asymilowali. Oczywiście nie wszyscy, nie od razu. Było mnóstwo problemów na przykład związanych z równością płci, ale jeżeli się ludność rozpuszczała między ludnością francuską, no to tak samo było na przykład z Włochami. Na początku cały czas straszono włoską imigracją. Przywożą ze sobą mafię. To był XIX-XX wiek. A później to się stopniowo rozchodzi, rozpływa i w ogóle kto teraz zwraca uwagę na to, że jakiś Francuz jest włoskiego pochodzenia czy hiszpańskiego pochodzenia. Natomiast czym innym jest, jeżeli ktoś chodzi do szkoły, w której wszyscy uczniowie są pochodzenia angielskiego czy senegalskiego, w którym wszystkie sklepy są halal i w której istnieje bardzo silna środowiskowa presja na to, żeby się nie wyłamywać i żeby być, że tak powiem, tożsamościowo Algierczykiem. Ja kiedyś jechałem taksówką z Tunezyjczykiem. On próbował ze mną rozmawiać po polsku. Widziałem, że ma z tym problemy, ale no, zapytałem go, czy sądząc po akcencie, czy mówi po francusku, powiedział, że tak. I zaczęliśmy rozmawiać po francusku i on powiedział, że on wyemigrował z Francji, a na pytanie dlaczego, powiedział, za dużo imigrantów. Znaczy ja jako Tunezyjczyk to w ogóle chciałem się zintegrować i w ogóle dla mnie to była, w ogóle cała idea na tym polegała, a ludzie mi mówili, że nie zachowuj się jak Francuz, czy jak Gal, bo jeszcze używają takiego obraźliwym określeniem są Galowie, i że miał raczej takie uczucie, że on tu nie pasuje. Więc to jest kolejny problem. No i oczywiście często też problemy społeczne napędzają problemy gospodarcze. No jeżeli bezrobocie wśród Francuzów tak generalnie wynosi 8%, a wśród Francuzów pochodzenia magrebińskiego wynosi 30-40, no to oczywiście, że będzie to rodziło problemy. Są też problemy związane z pewnym stylem życia, to znaczy tak, uważam, że istnieje realny problem tego, że na przykład młodzież z przedmieść ma w pogardzie standardowe ścieżki awansu społecznego, które jeszcze dla ich rodziców były oczywistością i na przykład nie ma problemu z tym, żeby handlować narkotykami. Handel narkotykami rujnuje całe społeczności we Francji.
No, handel narkotykami rujnuje całe społeczności chyba nie tylko we Francji, zwłaszcza taki uliczny handel i to jeszcze narkotykami, powiedzmy, dość kiepskiej jakości,
które tak, trafiają. Brudnymi narkotykami.
Tak, do najbiedniejszych warstw społeczeństwa, co się. Zresztą widzimy choćby to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy całą epidemię, no ale tam to już nawet wykracza poza narkotyki, ale mamy również epidemię lekomanii.
Tak. Tylko handel narkotykami, i tu mamy to zabarwienie imigracyjne, znajduje się w rękach albo ludzi pochodzenia senegalskiego, albo pochodzenia algierskiego. Właściwie w zupełności. Korsykanie zostali wypchnięci z tego rynku.
A to jest bardzo ciekawe, tylko jeśli, czy ten handel narkotykami i to zwrócenie się ku niemu, właśnie porzucenie tradycyjnych ścieżek awansu może wynikać z tego, że te tradycyjne ścieżki awansu w ogóle są zamknięte dla takiej magrebijskiej młodzieży z przedmieść. No i tutaj wrócimy do tego dyskursu i argumentu, który jest podnoszony o instytucjonalnym rasizmie. Tylko czy ten instytucjonalny rasizm we Francji rzeczywiście istnieje? Bo są pewne kwestie, które się podnosi jako przykład tegoż rasizmu, jak na przykład fakt, że Republika dąży do świeckości, przynajmniej w jakiejś sferze dyskursywnej. Tylko czy ona rzeczywiście do tej świeckości dąży i czy to ten nacisk na to, żeby nie eksponować symboli religijnych, które przez wielu tradycyjnych muzułmanów, czy Żydów, czy nawet tradycyjnych chrześcijan, co jest odbierane jako atak na ich społeczność, na ich tradycję, na ich kulturę, no i przede wszystkim na ich własną tożsamość. I czy to nie jest właśnie element pewnego rasizmu domniemanego, jakiegoś rasizmu w percepcji, który powoduje, że ta młodzież uważa, że właśnie przez to ona nie ma dostępu do tradycyjnych ścieżek awansu i musi szukać zupełnie innych przemysłów, w których może się rozwijać.
Instytucjonalny rasizm we Francji z całą pewnością funkcjonował przez dekady, a może nawet więcej niż dekady, i można byłoby go łatwo nazwać, określić, wskazać palcem. No, dość powiedzieć, że w czasach, kiedy jeszcze istniała wspólnota francuska, czyli jeszcze istniało imperium kolonialne, istniał podział na obywateli republiki i poddanych republiki, i zupełnie innymi prawami rządzili się pierwsi i drudzy, a ludność magrebińska, jeżeli chciała zostać obywatelami republiki, to musiałaby między innymi porzucić wiarę muzułmańską. A na przykład nie oczekiwano od Żydów, że porzucą judaizm. Od 1870 roku Żydzi z Magrebu byli po prostu Francuzami i nie musieli spełnić żadnego dodatkowego warunku, co wskazywało na jawną dyskryminację. Nie wspomnę już o takiej codziennej dyskryminacji, to znaczy w Algierii chociażby odbywały się normalne pogromy ludności muzułmańskiej i to pogromy, w których władze państwowe współuczestniczyły. Tu mówimy naprawdę o wydarzeniach przypominających nasze wydarzenia z Jedwabnego czy pogromu kieleckiego, tylko że bez żadnej armii okupacyjnej. Tak? Armia udawała, że nie widzi albo pomagała. Pamiętajmy, że 20% ludności Algierii zostało wymordowanych w toku podboju tego kraju w XIX wieku, a w czasie algierskiej wojny o niepodległość zginęło, szacuje się różnie, ale nawet milion ludzi. To nie było 1000 lat temu. Żyją ludzie, którzy pamiętają te wydarzenia. Pamiętają pacyfikację algierskich wsi. I pamiętają też to, że we Francji metropolitalnej, kiedy Algierczycy wyszli protestować w czasie wojny w Algierii, byli katowani i zabijani przez policję, a zwłoki wrzucano do sekwany. Wprowadzono godzinę policyjną we Francji, która dotyczyła wyłącznie Algierczyków. Po godzinie 22 Algierczykom nie wolno było wychodzić na ulicę. Jeśli wychodzili, byli na przykład bici przez policję. To ludzie to pamiętają. Tylko raz jeszcze, wszystkie te przejawy naprawdę głębokiego rasizmu instytucjonalnego, to miały miejsce 50 lat temu. Dzisiaj jest tak, że istnieją instytucje przy rządzie i przy stosownych ministerstwach, które zajmują się walką z rasizmem. Francja wydaje naprawdę potężne pieniądze na wyrównywanie szans i przecież dość spojrzeć na kompozycję etniczną, nie wiem, jak się idzie do francuskiej korporacji, no to nie jest tak, że tam wszyscy są biali. Jak się włącza francuską telewizję, no to naprawdę nie ma problemu, żeby zobaczyć dziennikarzy na przykład magrebińskiego pochodzenia. Nie używam już propagandowego, bo wiem, że to jest zawsze uproszczone, ale argumentu wywiedzionego ze sportowców, aktorów, piosenkarzy i tak dalej, no gdzie oczywiście ludzi takiego pochodzenia jest mnóstwo. I co bardzo istotne, jak na przykład mówimy o napaściach na tle nienawiści religijnej, jak mówimy o laickości, czy są napaści na przykład skinheadów na ludzi wyznania muzułmańskiego? Oczywiście. Tylko napaści na ludzi wyznania katolickiego bądź żydowskiego są o rząd wielkości częstsze. To znaczy setki przypadków versus tysiące przypadków. I nie ma od lat 90. tak naprawdę nie było spektakularnego przypadku, żeby na przykład bojówka Frontu Narodowego zamordowała działacza muzułmańskiego. No a dość powiedzieć Charlie Hebdo, dość powiedzieć Bataclan, dość powiedzieć zamordowanie Samuela Paty'ego, nauczyciela, który pokazał karykatury Charlie Hebdo na lekcji i młody, nawet nie Francuz, tak, uchodźca z Czeczenii, uciął mu głowę na środku ulicy. Wszystkie te wydarzenia wskazują na to, że mamy do czynienia z sytuacją, w której te młodsze pokolenia się, aż zwłaszcza nowo przybyli, się oddalają od republiki i od republikańskich norm, a przecież dawniej było tak, że na przykład kobiety, jak się osiedlały we Francji, to już nie chciały być w cyklu bezustannych ciąż, już nie chciały nosić chusty, już nie chciały siedzieć w domu i nie pracować, tak? Upodabniały się do Francuzek. I jak na to zareagowali mężczyźni pochodzenia magrebińskiego, szukając sobie żon w Algierii, w Tunezji, w Maroku. Już dla nich francuski pochodzenia algierskiego czy marokańskiego są zbyt wyzwolone. Więc mamy do czynienia z bardzo pokomplikowaną sytuacją, ale jednak moim zdaniem kluczową sprawą jest tutaj ilość i tempo imigracji, a nie kwestia na przykład upierania się przy laickim charakterze państwa, bo przecież ta laickość od wszystkich wymaga tyle samo.
No ale tutaj pojawia się w związku z tym kluczowe pytanie. Jak sobie z tymi problemami poradzić? No bo słyszymy już raz po raz, że Francja się rozpada, Francja płonie. Praktycznie obrazy płynące w mediach społecznościowych, gdyby wierzyć tylko i wyłącznie mediom społecznościowym, zwłaszcza komentatorom w mediach społecznościowych, no to właściwie Francji już nie ma. Po prostu kraj płonie, panuje anarchia, chaos. Tylko też wiemy, że to nie jest prawda, że kraj jest całkowicie pogrążony w chaosie. Francja dalej funkcjonuje, politycy francuscy bywają na całym świecie. No właśnie choćby Macron, który jedzie do swojego sąsiada w Pekinie, o czym wspomniałeś. Więc widzimy, że to nie jest do końca tak, że z Francją już nikt się nie liczy, bo Francja upada, ale tak czy inaczej Francja ma istotny problem wewnętrzny i z tym problemem wewnętrznym jakoś trzeba sobie poradzić. No i no umówmy się, że rozwiązaniem nie jest to, co czasami gdzieś tam sugerują mniej rozważni komentatorzy, żeby po prostu wyrzucić wszystkich nieprawdziwych Francuzów, zwłaszcza, że już dotarliśmy do tego, że właściwie termin prawdziwy Francuz jest praktycznie fikcyjnym, nieistniejącym terminem. Ale
Francja byłaby krajem wielkości Słowacji, składałaby się z Ile-de-France i okolic. Tak?
No właśnie. Więc w jaki sposób poradzić sobie z tą migracją? Czy zwolnić jej tempo? Czy Francja w związku z tym powinna zmienić podejście do swoich byłych kolonii i może jednak wprowadzić kwoty? Czy może jest jeszcze zupełnie jakaś inna droga, o której się zwykle nie mówi? Bo ja nie chciał tutaj katastrofizować na temat Francji, bo to jest bezcelowe i z tego nie wyciągniemy też żadnych lekcji, ale wydaje mi się, że zastanawiając się nad tempem migracji i nad tym, jakie problemy niesie ze sobą duże tempo imigracyjne, możemy też dojść do tego clue sprawy, po której cię tu zaprosiłem, czyli jakie może mieć z tego procesu lekcje Polska, jakie Polska może wyciągnąć lekcje, w związku z tym, że do nas też następuje dość dynamiczny masowo proces migracyjny. Co prawda, no wiadomo, że jest to inny kierunek, inna kultura, inne relacje są między Polakami a Ukraińcami, ale tak czy inaczej pewne lekcje możemy z tego wyciągnąć. Więc jak można by sobie poradzić z takim problemem, jaki ma Francja? Czy w ogóle nie można sobie z tym poradzić i trzeba po prostu czekać, aż on sam minie?
To ostatnie bym absolutnie wykluczył. To znaczy dawny szef francuskiego wywiadu zagranicznego w niedawnym wywiadzie powiedział, że mamy do czynienia z sytuacją taką, w której wszyscy wiemy, że jest pożar, ale zastanawiamy się, czy może ten pożar po prostu w którymś momencie sam zgaśnie. Nie, pożar zostawiony sam sobie zajmuje kolejne obszary i staje się jeszcze bardziej niebezpieczny. Powiem w ten sposób. Generał de Gaulle swego czasu stwierdził, że jest bardzo ważnym, żeby byli czarni Francuzi, żółci Francuzi i brązowi Francuzi, bo to pokazuje, że Francja ma uniwersalne powołanie. I często się cytuje tą wypowiedź, nie cytuje się drugiej części zdania. Ale ważnym jest, żeby stanowili oni niewielką mniejszość, bo w przeciwnym wypadku doszlibyśmy do sytuacji, w której moja rodzinna miejscowość zmieniłaby nazwę z Colombelle de Zeglis, Colombe dwa kościoły, na Colombelle de Mosque, Colombe dwa meczety. I dlatego też de Gaulle, wbrew realnie istniejącej sytuacji militarnej, przyznał niepodległość Algierii. Algieria przegrała swoją wojnę o niepodległość. Wbrew temu, co mówią algierscy politycy, Algieria nie wygrała jednej bitwy. Problem polegał na tym, że gdyby zachować państwo franco-algierskie, to byłoby to obecnie państwo, w którym byłoby za chwilę 67 milionów Francuzów i 50 milionów Algierczyków. Takim państwem nie dałoby się rządzić. I Po prostu trzeba było wynaleźć kogoś, kto podpisze z Francją pokój. No i znaleźli na emigracji algierskie kręgi i w ten sposób właściwie powstała legenda algierskiej wojny o niepodległość. Ale to już jest opowieść na inną historię. Dawka czyni truciznę. Liczby mają znaczenie. I obecnie Emmanuel Macron realizuje politykę, którą miał nazwał polityką strażaka podpalacza. Znaczy on dzielnie walczy ze skutkami polityki, którą sam prowadzi. Na przykład wprowadził chyba obok Danii najbardziej drakońskie prawa przeciwko separatyzmowi. Obecnie we Francji prawo jest takie, że na przykład jeżeli by ktoś naruszał zasady republikańskie, powiedział, to jest basen, ale tu tylko chłopcy mogą się kąpać na tym basenie, a dziewczynki nie mogą, to państwo może mu ten basen zamknąć. Można pójść do więzienia za tweeta, na przykład jakby usprawiedliwiać terroryzm. Jeżeli ktoś na przykład wygrażałby z kolei właścicielowi basenu, który chce przyjmować mężczyzn i kobiety na jednym basenie, że on się na to nie godzi, on żąda, żeby zrobił inaczej, to może pójść na rok do więzienia. Jeżeli ktoś chce wpłacić na wspólnotę wyznaniową więcej niż 10 tysięcy euro, to musi ten fakt zgłosić władzom samorządowym, a prefekt ma prawo każdą taką wpłatę wstrzymać, bo mu się wydaje podejrzane. Więc Francja wprowadziła ustawodawstwo, które na przykład Amnesty International potępiło jako sprzeczne z prawami człowieka. Natomiast gdzie jest problem? No problem nie polega na tym, żeby mając już do czynienia z takimi problemami zacząć nimi zarządzać, tylko problem polega na tym, żeby w ogóle wyjść z tego problemu. A wyjście z problemu tkwi w pierwszym momencie w tym, żeby zahamować tak kolosalne tempo imigracji, a żeby to zrobić, należałoby przede wszystkim dotknąć obszaru, który przynosi najwięcej nowych imigrantów z Magrebu i subsaharyjskiej Afryki, to znaczy łączenie rodzin. Większość imigrantów do Francji dzisiaj to nie jest imigracja zarobkowa. To nie są ludzie, którzy mówią, ja jadę do Francji, bo chcę pracować tam i zarabiać na życie. Nie. Większość ludzi to są rodziny ludzi, którzy już tam są i mają prawo ściągnąć tam swoich krewnych, bądź na przykład swoją nową żonę. Tak? Zjawisko przywożenia żon z kraju rodziców, dziadków, pradziadków również nabrało charakteru masowego. No więc należałoby moim zdaniem ograniczyć imigrację, która bierze się stąd, a skupić się na tym, że imigrować można, o ile wnosi się kompetencje, których kraj potrzebuje. Na przykład Francja potrzebuje pielęgniarek i nie ma innych źródeł ich ściągania. Choć tu można zadać pytanie, czy Unia Europejska nie mogłaby być alternatywnym źródłem takich specjalistów, czy potrzebuje budowlańców. No ale tu można wprowadzić na przykład na wzór Australii system punktowy. No i druga rzecz, studenci, ludzie, którzy też będą się przykładać do, jak to się mówi, promieniowania Francji w świecie, czy student z Nigru, który ukończy naukę w Paryżu i wróci do swojego kraju, no też będzie jakimś ambasadorem, adwokatem Francji u siebie, no to też jakby jest zgodne z interesem narodowym francuskim. Więc to moim zdaniem byłyby zasadnicze posunięć, ograniczyć liczby. A druga rzecz, no ja sprzyjam temu, żeby jasno wyłożyć zasady. To znaczy, jeśli ktoś decyduje się przybyć do Francji, to rozumie, do jakiego kraju przyjechał. Rozumie, że przyjechał do kraju, w którym na przykład burka jest zakazana. Może zawsze udać się do Wielkiej Brytanii, która jest bardziej liberalna i na dużo więcej pozwala, ale Francja jest państwem laickim, jest to zasada konstytucyjna. Jeśli ktoś tej zasady nie szanuje, nie odnajdzie się we Francji. Czyli jak w przypadku każdej polityki imigracyjnej są czynniki push i są czynniki pull. Są te, które wypychają i są te, które przyciągają. Te czynniki push po prostu również muszą być położone na stół.
Ale tutaj muszę cię złapać trochę za słowo, bo wydaje mi się, że w każdym razie musimy poruszyć jeden istotny wątek, wątek postkolonialny, bo jeśli mówimy o tym, że migranci do Francji przyjeżdżają z dawnych kolonii francuskich, a ostatnio dość popularny jest też dyskurs tego, że dawne imperia kolonialne są coś winne swoim byłym koloniom i mieszkańcom tych byłych kolonii, są winne jakiś rodzaj rekompensaty za wzbogacanie się na dobrach naturalnych. I czy ten rodzaj właśnie ściągania migrantów z byłych kolonii nie jest pewnym rodzajem rekompensaty, jeśli to mamy zatrzymać i stwierdzić, że to jest polityka, której już nie będziemy stosować, już nie będzie dodatkowych, powiedzmy, punktów za to, że Algieria kiedyś była kolonią, to czy jest coś, co Francja powinna w zamian zaoferować Algierii i Algierczykom, czy może twoim zdaniem już nie? Czy może twoim zdaniem już Francja spłaciła swój dług lub może nawet w ogóle tego długu nie miała?
Moim zdaniem nie da się obronić tezy, że na przykład bogactwo Francji zbudowano na koloniach. Francja już była bogata, kiedy zaczęła kolonie mieć, a kolonie już były biedne, kiedy Francuzi tam przybyli. I jakby podwójnie można to powiedzieć o niewolnictwie, tak? To znaczy, tak, Francuzi handlowali niewolnikami, ale przyjechali tam, gdzie handel niewolnikami już istniał, oni po prostu zaczęli na nim zarabiać, aż do momentu, kiedy go nie znieśli. Więc jeśli już to Europejczycy znieśli niewolnictwo w Afryce, a były takie kraje, na przykład jak Maroko, w którym po zniesieniu niewolnictwa ono po prostu zeszło do podziemia, czyli ludność miejscowa odrzuciła zniesienie niewolnictwa, nie wyobrażała sobie kontynuowania życia, gospodarki, hierarchii społecznej bez istnienia niewolnictwa. Poza tym trzeba też moim zdaniem bardzo ostro rozróżniać pomiędzy konkretnymi sytuacjami. Kompletnie inaczej odbierają czasy kolonialne na przykład Marokańczycy. I tamtejsze elity polityczne pozostają profrancuskie. Generał Lyautey, kiedy przybył na czele, stanąć na czele administracji kolonialnej francuskiej w Maroku, powiedział, że jest pierwszym sługą sułtana. I bardzo dbano o to, żeby dobrze traktować Marokańczyków, żeby szanować ich obyczaje i żeby wykorzystywać nowoczesną, zachodnią technologię, żeby budować drogi, żeby budować szpitale. I w tym naprawdę był element altruistyczny, który obecnie się neguje. Francja do swoich kolonii dokładała. I były szpitale w Algierze i w Konstantynie, kiedy jeszcze w bardzo wielu francuskich miastach szpitala nie było. Były kolonie, które Francja wyzyskiwała, Wietnam jest znakomitym przykładem, ale były kolonie, w których ludzie, jak Francja znalazła się w niebezpieczeństwie śmiertelnym w czasie II wojny światowej, szli na ochotnika do wojska. Dlaczego by to robili? Dlaczego robili to Senegalczycy? Dlaczego robili to Laotańczycy? Więc jest to dużo bardziej złożone. Ja bym raczej powiedział, że ten skrajnie nierówny układ, który istniał w czasach kolonialnych, gdzie byli wydający rozkazy i słuchający rozkazów, powinien być w duchu tego, czego pierwotnie domagali się ci, którzy walczyli o prawa ludów skolonizowanych, tacy jak Leopold Sédar Senghor, tacy jak Bachaga Boualam, tacy jak Ho Chi Minh. Kto dzisiaj pamięta, że przywódca Wietminu Ho Chi Minh, który wojował z Francuzami i z Amerykanami, zaczynał z poziomu równouprawnienia i tyle, chciał tylko równouprawnienia Wietnamczyków w ramach Unii Francuskiej. Więc można byłoby przejść na równouprawnienie i można byłoby przejść na współpracę gospodarczą, prawdziwą współpracę. Przez dekady istniało we Francji Ministerstwo Współpracy. Niech to nie będzie ministerstwo do spraw wyzysku postkolonialnego, tylko niech będzie takie ministerstwo na rzecz pomocy międzynarodowej, na rzecz inwestycji w tamtych krajach. I Francja przecież stabilizuje pół Afryki gospodarczo. Frank CFA, który jest spięty z euro i który francuski bank centralny, a ta obecnie Europejski Bank Centralny gwarantuje, no jest bardzo dużym atutem dla Afryki. Jest przyczyna, dla której w tamtych krajach nie ma inflacji, jaka na przykład jest w Zimbabwe. Więc nie, ja bym nie powiedział, że Francja po to, żeby odpowiedzieć za, nie wiem, masakrę Philippeville, musi przyjąć jeszcze milion migrantów. Powiedziałbym, że Francja musi ułożyć się z rządami państw, które kiedyś były francuskimi koloniami, ale musi też pamiętać o tym, że Francja dobrnęła do punktu, w którym imigracja jest ekonomicznie nieopłacalna, budżetowo nieutrzymywalna, politycznie wybuchowa, a kulturowo niebezpieczna. Przekroczono po prostu granice rozsądku, jeżeli chodzi o ilość. I tu uważam, że jest punkt wyjścia, z którego trzeba zacząć.
I tutaj też będzie punkt, w którym postawimy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję Ci za Twoją opinię, no i za przybliżenie w pigułce 1500-letniej historii Francji i francuskiego kolonializmu. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję.
Moim rozmówcą był Marcin Giełzak, którego możecie usłyszeć co tydzień w podcaście Dwie Lewe Ręce, który też serdecznie pozdrawiam i oczywiście Wam polecam każdy odcinek, nawet te, które nie tyczą się Bliskiego Wschodu. większości się nie tyczą Bliskiego Wschodu, ale serdecznie polecam Wam ten podcast. I jeszcze raz przypominam, jeżeli odpowiada Wam moja praca, uważacie, że robię dobrą robotę, możecie mi postawić wirtualną kawę, wchodząc na buycoffee.to/stosunkowo-bliski-wschód. A wszelkie pytania, sugestie, uwagi możecie do mnie kierować, pisząc do mnie na Instagramie, na Facebooku lub mailowo na kontakt@stosunkowobliskiwschód.pl. No i do usłyszenia w podcaście już w nadchodzącym tygodniu. Cześć.